Salon Dziennikarski, Jacek Karnowski. Witam Państwa bardzo serdecznie. To wspólna audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Jest co komentować. Studio komentatorzy Stanisław Janecki,
tygodnik dobry.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Przepraszam, mecenas Marek Markiewicz i Piotr Semka, tygodnik Do Rzeczy. Proszę Państwa, mamy nowego premiera. Mateusz Morawiecki zastąpił Beatę Szydło. Poproszę o materiał. Zobaczmy, posłuchajmy.
Jestem przekonany, że ta misja będzie dobrze realizowana i powiem tak. Jest pan moim premierem i ja będę nie tylko za pana trzymał kciuki, ale chcę powiedzieć, że jestem w każdym momencie otwarty na współpracę. Pani premier, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za wszystkie momenty dobrej współpracy przez te ponad 2 lata. Bardzo dziękuję za wiele serdeczności. Bardzo dziękuję przede wszystkim za wiele wysiłku dla Rzeczypospolitej.
Jak najlepiej służyć polskiemu społeczeństwu, służyć polskim rodzinom, bo to była taka latarnia, która świeci bardzo mocno dla nas i która chce, żeby jak najmocniej świeciła w przyszłości. Służyć wzmocnieniu bezpieczeństwa Polski, oczywiście też polskiej gospodarki.
To jest zadanie nie tylko dla niego, ale dla nas wszystkich Polaków. To znaczy uważam, że to jest nowa, że taka nowa trochę rzeczywistość polityczna, której powinniśmy się lepiej znaleźć.
Chcę powiedzieć, że świadoma odpowiedzialności za moment historyczny, w którym znalazła się w tej chwili Polska, pozostanę w rządzie po to, żeby razem z Prawem i Sprawiedliwością budować dobrą zmianę. Dziękuję bardzo.
Czyli premier Beata Szydło zostaje wicepremierem, ale rozpocznijmy naszą rozmowę, podsumowanie tego gorącego tygodnia od pytania, które zadaje wielu Polaków, zadaje także nam, dziennikarzom, podczas rozmów, także w rodzinach. Polacy pytają, dlaczego doszło do tej zmiany? Co takiego się stało, że liderzy Prawa i Sprawiedliwości uznali ją za konieczną? Ludzie czują się zdezorientowani, zaskoczeni. Stanisław Janecki, czy potrafi wyjaśnić dlaczego?
Po pierwsze, przymiarki do tej operacji są sprzed kilku miesięcy i jeszcze sprzed dyskusji o, czy tego serialu o rekonstrukcji rządu. Mogło to być nawet wedle moich informacji częścią tego kontraktu, jaki Jarosław Kaczyński zawarł z Mateuszem Morawieckim, kiedy on wchodził do rządu na samym początku, czyli...
Czyli była taka umowa, wchodzę, ogarniam gospodarkę, ale później zostaje,
ale później
szefem,
zostaje
rządu.
Szefem rządu. Czyli uzgodnień z listopada 2015 roku. Po drugie, to już było konieczne z tego powodu, że ta długa dyskusja rozwalała rząd, to znaczy powodowała starcia czy tarcia między panią premier Beatą Szydło a wszystkimi 3 wicepremierami, czyli panami Morawieckim, Glińskim i Gowinem. Więc trzeba to było przeciąć, ponieważ była tam kwestia lojalności, efektywności i sprawności współpracy. Nie, jakby zatrzymanie zmian, czy nieprzeprowadzenie ich, powodowałoby, że te problemy by narastały, a wcale by nie znikały. I po trzecie wreszcie, kontekst europejski, w którym zapewne Jarosław Kaczyński uznał, że Mateuszowi Morawieckiemu będzie łatwiej odbudowywać stosunki przede wszystkim z Berlinem i Paryżem, a taki jest trochę cel strategiczny na tę drugą część kadencji. Po drugie, zaczną się w 2018 roku przymiarki do nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej, ale rzecz w lutym rozpocznie się znacznie ważniejsza z praktycznego punktu widzenia, to znaczy od 2011 roku w lutym zaczyna się przygotowywanie czegoś takiego, co się nazywa semestrem europejskim. Semestr europejski to jest przygotowywanie zaleceń dla poszczególnych krajów. W Unii tylko rozporządzenia, decyzje i zarządzenia mają moc obowiązującą i czyli? Powszechną. Natomiast, i to jest regulowane wedle Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, artykuł 288.
Tak, ale czyli
Bo o co chodzi w tych zaleceniach? W tych zaleceniach, w związku ze wszczęciem przeciwko Polsce procedury o przestrzeganiu praworządności, można wrzucić różne sankcje na Polskę.
Czyli to jest obawa przed
okrężną
sankcjami?
Okrężną drogą, nie w oparciu o traktaty, ale okrężną drogą w oparciu o zalecenia, które nie są obowiązujące, ale tak są interpretowane coraz częściej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Piotr Semka, dlaczego?
Myślę, że rzeczywiście była jakaś umowa między panem Kaczyńskim a panem Morawieckim, natomiast to zabrzmiało dla wielu wyborców bardzo jako nieprzyjemna nowość. Przypomnę, że w tym roku, znaczy w 2015 roku, PiS szedł do wyborów z kandydatem premierowskim w domniemaniu na 4 lata. Znaleziono zresztą taką wypowiedź Beaty Szydło, która powiedziała, że Jarosław Kaczyński powiedział, że jestem premierem na 4 lata. Zawsze, gdy się dokonuje takiego złamania pewnej umowy z wyborcami, są tego efekty. Oczywiście jestem dzieckiem, wiem, że polityka czasami oznacza zmianę lidera, ale jednak tu przemogło. Druga rzecz, jeżeli doszedł Jarosław Kaczyński, domyślam się, że według tych argumentów, o których mówi...
Czyli Zachód, obawa, że presja słowna przejdzie w formę faktów.
Tak, to jest takie założenie, że on będzie rozmawiał lepiej, że zostanie uznany przez wielu premierów za swojego takiego właśnie.
No Zachód zawsze lubi tak, prawda, mieć na przykład jakieś partie, które uważa za twarde, no że, ale jest tam jeden taki modernizer.
Tak, zresztą to widać, że rząd pasuje do pewnego modelu, znaczy ma około 40 40 lat, jak 49. Fico, jak Sobutka, jak Sebastian Kurz w Austrii. No jest taki właśnie nawet fizycznie przypominającym takich premierów. Natomiast sprawę tą trzeba było rozwiązać znacznie krócej, nie stawiać Beaty Szydło w sytuacji upokarzającej jak gdyby wiedzenia, że już jest politycznym trupem. Przeciągnięto to ponad miarę. No już zupełnym absurdem było przeprowadzenie tej zmiany w dniu, w którym rano się przegłosowywało i broniło Beaty Szydło w Sejmie. I trzeba było zrobić, jeżeli był taki plan, to trzeba było to zrobić szybko. Te okrucieństwo, które zastosowano, faktyczne, wobec Beaty Szydło, w pewnym czasie zwróciło uwagę już elektoratu PiS-u i wywołało bardzo nerwowe i złe reakcje, które jednak odłożą się. One oczywiście teraz będą...
Piotrze, jeszcze porozmawiamy o przyszłości i pani premier, i jakim premierem będzie Mateusz Morawiecki, a teraz
ale tylko pytanie... ostatnie zdanie, przepraszam, że one będą teraz łagodzić się, ponieważ już minister Morawiecki na przykład zrobił długi występ w rozmowach niedokończonych i zdobywa punkty. Natomiast ta uraz losy Beaty Szydło w tym gabinecie będą dosyć istotne. Czy ona zostanie zmarginalizowana? Sam wicepremier bez żadnej teki to jest pozycja paprotkowa.
O tym jeszcze porozmawiam. Mecenas Marek Markiewicz.
To jest tak jak ze strzelbą w pierwszym akcie, która musi wystrzelić w trzecim. To nie było nagłe. Byliśmy przygotowywani do zmiany, która nie jest renowacją, ale jest moim zdaniem głęboką rekonstrukcją na kilku polach. Po raz pierwszy w Polsce ktoś odchodzi nie za karę ze stanowiska. Pani premier Szydło odchodzi z pełnym uznaniem wszystkich ludzi, w tym elektoratu PiS-u. To oznacza, że są zadania, które trzeba wykonać. I teraz jakie są te zadania, to się możemy domyślać. Albo trzeba szarpnąć za cugle, jak to kiedyś mówiono, bo reforma idzie, ale ona tak już powolutku wymagałaby silniejszych impulsów. Właśnie w owych sądach, właśnie w owych urzędach być może nowa twarz czy nowa miotła tutaj pomoże. Być może także dałoby to okazję do wymian innych, bo przecież nie wiemy o innych członkach rządu, którzy także mogą odejść nie za karę, ale dlatego, że trzeba podjąć inne zadania. Wreszcie chcę zauważyć, że w tym, co powiedział pan prezydent, zacięliście panowie, czy ktoś zaciął jedno słowo. Dziękuję, powiedział pan prezydent i gratuluję. To było wyraźnym podkreśleniem tego, o czym mówię. Ale powiedział także, pan jest moim premierem, co nie wiadomo, czy nie jest pocałunkiem śmierci ze strony nowej alternatywy. Ale dla pana takie... prezydenta. Na wszelki wypadek, żeby miał świadomość, że w jego wieku właśnie jest też ktoś, kto jakby się bardzo uparł, to mógłby
było startować. Tak, że bardzo wiele sił, jako dziennikarze wiedzieliśmy, bardzo wiele sił pracowało, żeby Jarosław Kaczyński zastąpił Beatę Szydło. I te siły, które pracowały na rzecz tej zmiany, gdy premierem został Mateusz Morawiecki, też nie są specjalnie szczęśliwe, szczerze
chciał,
mówiąc.
To by nie został, tak?
Nie, no, ja chciał myślę, oczywiście. No,
ja tak myślę, szczerze, że nie chciał i dlatego nie został.
Jedno zdanie.
A w sensie Jarosław Kaczyński, no, jedno zdanie. Może jeszcze zostać.
To... Moim zdaniem
ale
cała ta operacja...
dwie osoby gdzieś za sobą, które już wzmacniają takie myślenie o przyszłości.
Cała operacja z Jarosławem Kaczyńskim była, mówiąc tak kolokwialnie, ściemą po prostu. Trochę wypuszczeniem, żeby sprawdzić, jakie są reakcje w całym obozie dobrej zmiany. I zdaje mi się, że ani przez jeden dzień Jarosław Kaczyński nie zamierzał zastąpić osobiście.
Przepraszam, Piotrze, ksiądz Zieliński, ksiądz Henryk Zieliński, tygodnik Idziemy. To, że dlaczego? Dlaczego, to... proszę księdza, bo Polacy pytają.
Skończę zdanie rozpoczęte tutaj przez mojego sąsiada. Znaczy, że Jarosław Kaczyński nie zamierzał być, może być premierem, to się z tym zgodzę. To, że w jego otoczeniu nie było takich, którzy marzyli o tym, żeby go usadzić na fotelu premiera, co to do tego niestety takie były. Natomiast dlaczego do tej zmiany doszło? Rzeczywiście pani premier w pewnym momencie już poczuła się grillowana zbyt długo i był taki moment też na antenie telewizji Trwam, kiedy sam powiedział, że trzeba z tym skończyć jak najszybciej. I zwrócił uwagę na to, że ona złożyła sama, oczywiście w pewnych okolicznościach, ale to ona złożyła dymisję, a nie na zasadzie, że cofnięto jej wotum zaufania. To zmienia postać rzeczy. Ta zmiana jest rzeczywiście zmianą na wielu poziomach, bo zdaje się, że jest to przeniesienie pewnych akcentów z grania pod elektorat miejsc krajowy, dlatego że dla elektoratu krajowego, dla wyborców PiS-u, pani premier Beata Szydło jest bliższa. Właśnie chociażby ten klasyczny rosół jest bliższy wyborcom PiS-u niż ośmiorniczki z osławionej restauracji. Pani premier Beata Szydło uchodziła za taką matkę narodu, za taką typową kobietę, która troszczy się o dom.
Figura matczyna, dająca bezpieczeństwo, zaufanie.
Prawda? Pan Mateusz Morawiecki jako przedstawiciel, no wcześniej, zanim wszedł do polityki, lobby bankowego, jako człowiek dosyć majętny, bardzo wykształcony i bardzo elokwentny na europejskich salonach, może być inaczej odbierany w elektoracie krajowym.
Powiedzmy uczciwie, że premier Morawiecki mówi bardzo mocno, prawda, o rechrystianizacji mówił ostatnio, prawda, mówi Niemcy, nie naziści. On bardzo dba o to, żeby to te sformułowania, przynajmniej na poziomie werbalnym...
Do tego obszaru pomiędzy zagranicą a rosołem. Do klasy średniej w Polsce. Tych młodych, niegdyś już podstarzałych lemingów, którzy wiedzą, że nie ma czego szukać z jednej strony, a z drugiej być może taki człowiek, który mówi różnymi językami, który ma za sobą doświadczenie, który jest dobrze przyjmowany, będzie dobrym wzorem.
Jest to próba takiego przerzucenia pomostu, zarówno między Polską a Europą Zachodnią, jak jest to próba przerzucenia pomostu między grupami społecznymi w Polsce. I jeżeli ta próba się uda, to będzie sukcesem.
Tylko, że są dwa niebezpieczeństwa. Pierwsze ujawniło się w lipcu 2017 roku w związku z zawetowaniem przez prezydenta Andrzeja Dudę ustaw sądowych i ono skutkowało widocznym, chociaż jeszcze niewidocznym w sondażach, zniechęceniem części elektoratu Prawa i Sprawiedliwości do prezydenta Dudy i poczuciem, że obóz jednak pęka. Teraz w związku z panią premier Beatą Szydło nastąpiło duże ochłodzenie, które też będzie widoczne, może nie teraz, ale za kilka miesięcy, a może już za kilka tygodni. To znaczy wygasł żar pewien elektoratu Prawa i Sprawiedliwości gotowego do poświęceń dla swojej partii, no dla
politycy
tej,
liczą,
dla której
że to być,
pracują.
Ale sam
tak, że to się odbuduje.
Politycy PL, że to jest wkalkulowane.
Tak, że to jest wkalkulowane.
Trochę tak.
Bo to się, ja skończę tylko, Piotrze. Że to jest wkalkulowane i że to się da odbudować. Ale po głosach elektoratu, który czuje się zawiedziony tą operacją, że zabrano ich panią premier, bo bardzo duży stopień utożsamienia, z Beatą Szydło nastąpił i oni część tych wyborców mówi, że nie tylko się nie zaangażuje, co może się zmienić oczywiście, jeśli będą pozytywne skutki choćby gospodarcze, ale część nawet postawiło taki dylemat, który profesor Stanisław Żerko zapisał na Twitterze. Dotychczas moją drugą opcją było nie pójść na wybory. Teraz moją drugą opcją jest głosować na Prawo i Sprawiedliwość. To jest uogólniona zasada, bardzo mocno widoczna w sporej części elektoratu.
Dobrze, więc Jarosław Kaczyński patrzy troszeczkę na swoją partię, na swoich wyborców, tak jak Fryderyk Pruski na czworokąty swoich żołnierzy, które dowolnie można było przemieszczać w bok, w lewo, i tu bomby wybuchają.
Czworokąt tak, maszeruje, tak, niezależnie od ciosów.
Krótko mówiąc, tu teraz wraz z pojawieniem się chłodnego Morawieckiego zacznie się niepokoić ta część tożsamościowa. Ta część tożsamościowa teraz zadaje parę pytań. Po pierwsze, czy Beata Szydło, tak jak było powiedziane, będzie partnerem, a nie tylko kimś, kto dzisiaj, póki jest oburzenie społeczne, jest obsypywany deklaracjami, tak, jest pani twarzą tego rządu.
Piotrze,
i tak dalej.
Piotrze, ale przerwę ci. Jedna rzecz. Jeżeli zmienia się szef rządu i były szef zostaje w gabinecie wicepremier, to nie jest wygodne dla tego nowego.
Tak, więc w związku z tym albo się to traktuje serio i mówi, tak, pani Beato, jest pani twarzą, i teraz najbliższe miesiące pokażą, czy to będzie tak, że rzeczywiście Beata Szydło będzie partnerem dla pana Morawieckiego w utrzymywaniu linii, czy też będzie to dzisiaj taka miła gest, pocałowanie
rączki. Są też głosy, że Mateusz Morawiecki też będzie równoważony i że na przykład skład nowego rządu będzie prawdopodobnie tak zaprojektowany, że jedynym zawodnikiem.
Trójka tożsamościowa. Czyli Ziobro, Macierewicz, Kamiński. Owszem, słyszę, że oni wszyscy teraz zostają, ale słyszę to od polityków PiS-u, a nie od pana Morawieckiego. Oczywiście wiem, że to też jest polityka i że teraz jeszcze nie sposób powiedzieć, ale zmiany będą następowały. I pytanie, jak daleko posunie się dalej. No, co będzie ośrodkiem kierowniczym? Czy teraz pojawi się mnóstwo takich młodych ludzi, którzy są nastawieni z takim myśleniem korporacyjnym? Pojawi się sztab takich PR-owców, takich z agencji.
Pilnujących, czy tam wszystko się zgadza?
W ogóle nie mają tego wyczucia, na który elektorat PiS-owski jest bardzo wyczulony i który znajdował to uczucie.
Bo ludzie się dobrze czuli w tej konstelacji.
No więc właśnie.
Jarosław Kaczyński, Beata Szydło, lider PiS uznał, że trzeba zmienić. Spuentuję.
Zawsze przy zmianie wszyscy mówią, nie, zostanie tak samo i tak dalej. O tym, jaka jest twarz rządu Morawieckiego, będziemy mogli stwierdzić, moim zdaniem, dopiero gdzieś około przełomu stycznia i lutego.
A ja myślę, mecenas Marek Makiewicz. Bo wiemy do tej pory o jednym wicepremierze, o losie dwóch pozostałych niewiele słychać. Jeżeli będzie to tak, że pojawi się jeszcze wicepremier, nazwijmy go siłowo-sprawiedliwościowy czy jakiś, no to wtedy rozdział ról będzie bardzo prosty. Jeden społeczny, drugi do zrobienia porządku po prowadzonej reformie, a trzeci do polityki zagranicznej i wielkich zmian gospodarczych. Bo problem jest taki, czy Fryderyk przesuwał tych swoich żołnierzy dzięki pałce kaprala, czy też, jak wierzę, prezes Kaczyński opiera się na wierze swojego zakonu, nazwijmy to, który ma przekonanie, i to potwierdzają sondaże, bo wahania są tu niewielkie, że komunizm nie został rozliczony, że PRL nie został rozliczony i dopóki nie zostanie rozliczony, to będzie swojemu prezesowi wierzył, a być może należałoby poszerzyć pole pole o nowe grupy albo o te, które się boją. Mi niedawno w sądzie sędzia mówi tak, przyjdą zaraz po nas. No to ktoś tych ludzi musi uspokoić, bo jakaś histeria, która zapanowała, jest kompletnie niedorzeczna. Trzeba wreszcie powiedzieć, jak były minister konstytucyjny sprawiedliwości powiada, że silne państwo musi mieć możliwość wymiany tam nienadających się urzędników. Czy to zdanie jest prawdziwe? Także wtedy, kiedy minister Budka dodaje, że to powiedział Goebbels w 1934 roku i to ma podważyć sens wszelkich reform i dlatego silne państwo nie powinno mieć możliwości wymiany nienadających się urzędników, co ktoś powinien przecież zrobić. Elektorat o tym wie, prawda? Zaczyna się zabawa w słowa, jak mój ulubiony minister Budka powiada, że nienawidzi pana Piotrowicza, bo jest, przywodzi mu PRL na myśl, prawda? Bo był prokuratorem. To przecież jest wezwanie do usunięcia sądów, którzy w PRL-u, sędziów, którzy w PRL-u zaczęli sądzić. Ja zdałem egzamin sędziowski w 1978 roku, czyli gdybym pracował w sądzie, to 12 lat bym spokojnie poorzekał w imieniu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Może to jasno by trzeba powiedzieć, że nie zawsze po 30 latach te osoby, niezależnie od zasług, powinny orzekać w imieniu niepodległej Rzeczpospolitej, o czym myśli elektorat, ksiądz, nie przeganiany przez kaprala.
Ksiądz Henryk Zieliński. Natomiast może to jest cyniczne troszeczkę myślenie, ale my też zajęliśmy się tutaj rekonstrukcją rządu, wymianą na stanowisku premiera, podczas gdy trzeba się zastanowić, która zmiana była ważniejsza w Polsce w ostatnich dwóch dniach. Czy właśnie ta zmiana na stanowisku premiera, czy też właśnie głosowanie na temat Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa.
To posłuchajmy. Materiał dotyczący właśnie sądownictwa.
Wniosek o przyjęcie przez Wysoki Sejm tego projektu ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Polaków.
Sejm uchwalił ustawę o Sądzie Najwyższym.
Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej realizujemy proces naprawy wymiaru sprawiedliwości.
To jest po prostu kpina. To są standardy, które znane są z komunistycznych Chin i z sowieckiej Rosji.
Proszę państwa, nie... Nie,
panie marszałku,
mi posiedzenia Sejmu. Proszę bardzo.
Panie marszałku, to, że pan siedzi tyłem do godła, to nie znaczy, że może pan lekceważyć wartości.
Panie pośle, uważam, że pan...
To, proszę państwa, pokazuje temperaturę na sali sejmowej, choć należy zauważyć, że opozycja chyba wyciągnęła lekcję z wydarzeń z zeszłej zimy, z lipca i już nie ma...
I Wigilię spędzi w domu tym razem.
Wigilię, tak, Boże Narodzenie spędzi w domu, nie będzie Mobilą Sylwestra, nie będzie pasztetu, nie będzie pasztetu na Wigilię, ale ton, język, który się pojawia, jest coraz ostrzejszy. Gazeta Wyborcza już oficjalnie ogłasza koniec państwa demokratycznego. Pisze o reaktywacji opozycji demokratycznej. Czyli to, co jest ważne, nowy premier też nie będzie miał tej takiej legitymizacji z tej strony, tak? Tutaj jest zresztą taki język, to jest zamiana twarzy na twarz.
No ale to jest to źródło strachu ludzi, którzy nie byli do tej pory bardzo zaangażowani. Jeżeli pani poseł Pichowicz mówi, że ta reforma przypomina Rosję bolszewicką, to sobie nie zdaje sprawy, że w Rosji bolszewickiej została bez głowy zakopana na Żoliborzu gdzieś na skwerku, a cała rodzina na Sołowki by wyjechała. To jest taka odległość.
To jest wiele, na przykład,
ale po co używać takich słów i po co mówić, że w Polsce odradza się nazizm? W tej debacie takie coś padło. To kiedy on był?
Teraz platformy to jest wygląda właśnie... jak Unii Wolności.
To jest, panie mecenasie, kolportowane czy eksportowane za granicę, ponieważ Komisja Wenecka w swoim raporcie, który cytowałem na naszym portalu w polityce.pl, zaznaczyła, że część tych rozwiązań dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego, i to zostało tak nazwane epitetami, jest proweniencji sowieckiej albo bardzo przypomina rozwiązania sowieckie. Chodzi o delegitymizację także w sferze publicznej tych zmian, jako nie tylko nieprawomocnych,
tak, to jest praca na przyszłość,
ale także jako należących do systemu totalitarnego. Dlaczego to się robi? Otóż dlatego, że głównym przedmiotem ataku na Polskę będzie teraz skarżenie nas do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz rozstrzyganie różnych kwestii, tak jak kwestia Puszczy Białowieskiej, czy teraz tego
kwoty. Czyli tam pójdą do sądów europejskich i powiedzą, otóż, te sądy są jakby nieważne.
Otóż
tak?
to, otóż
nielegalne.
To, otóż to. I chodzi o to, żeby Europejski Trybunał Praw Człowieka i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, gdzie jest przecież jeden z filarów dyskredytujących obecne zmiany, pan profesor Marek Safian, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, żeby one zdelegitymizowały wszystko to, co się w Polsce robi i dały sądom powszechnym w Polsce wykładnie tego, jak interpretować te zmiany.
Tu wracam, panie
mecenasie, zaraz, przepraszam, wracamy do księdza, któremu przerwałem z intencją oddania głosu z powrotem. Być może było tak, że Jarosław Kaczyński, wiedząc o tym, o czym mówimy, o tym zagrożeniu jakby z nową jakością, jakby szczególnie zagrożeniu, którego do tej pory nie było, no miał do wyboru albo wycofać ustawy sądowe, albo wykonać jakiś ruch wizerunkowy, personalny, który przesłoni, no da oddech. Zawsze zmiana premiera to jest też sygnał, trzeba rozmowę jakoś tam od nowa zacząć.
No, właśnie to jest moje pytanie, które chciałem postawić, nie wiedząc, że ten materiał wejdzie natychmiast. Czy te dwie rzeczy nie zostały ze sobą zsynchronizowane i to zsynchronizowane podwójnie? Z jednej strony to, co pan zaznaczył, że zsynchronizowane na zasadzie takiej, że wiemy, w jak swobodnie pan Mateusz Morawiecki porusza się w gremiach zagranicznych. Jego dobry wywiad kiedyś w jednej z telewizji amerykańskich, kiedy tłumaczył, o co chodzi w Polsce i że w Polsce nie ma na nie ma polskich obozów śmierci. Czy tego typu prezentacji bezpośrednie, już nie do gremiów rządzących, ale do społeczeństwa zagranicznego, do społeczeństwa Zachodu, nam potrzeba?
Jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości powiedział mi, że relacje osobiste w polityce międzynarodowej mają absolutnie kluczowe znaczenie. Mają. Chyba, że dochodzi do konfliktu interesów. Wówczas nie mają żadnego znaczenia.
Ale na jakim poziomie?
To dochodzimy do kwestii takiej, znaczy... Oczywiście to bardzo dobrze, że pan Morawiecki umie przemawiać na przykład w CNN-ie i tak dalej. Tyle, że on ciągle porusza się w świecie, w którym jest pewien racjonalizm logiki biznesowej. W wypadku Brukseli mamy do czynienia z takim komsomolskim stylem Junckera, Timmermansa,
nie nabierzecie nas na tę twarz
i tak dalej.
Bankowca.
I to są ludzie, którzy mówią, że tak już tam dzwonili tutaj z wyborczej, że pan to jest niby ładny Europejczyk, pan ładny, a tak naprawdę ma pan brunatną duszę. I teraz oczywiście pytanie, jak sobie z tym walcem tego eurokonsomołu poradzi Mateusz Morawiecki. No zobaczymy, znowuż tutaj będziemy mogli zobaczyć to po pierwszych starciach. Znaczy moim zdaniem na pewno zostanie wysunięty któryś z mniejszych premierów. Dotychczas taką rolę odgrywał premier Luksemburga.
Aha, że to nie to, że mocarstwa atakują, nie, ktoś no, to się wypuszcza... w imieniu wartości.
Tak, no, zawsze w Unii Europejskiej zawsze mówiono, że jak Niemcy coś chcą, to na pewno odezwie się Słowenia. To żartowano, tak? Z całym szacunkiem dla narodu słoweńskiego.
Mówi się o Słowenii małe Niemcy, więc to jest uzasadnione.
Dobrze. Więc tutaj zostanie na pewno wyznaczony jakiś taki jeden mały gracz, który będzie tego Morawieckiego w kółko walił.
Pan mecenas Markiewicz.
Zgrabnie i w obcych językach przypomni, kim był Schuman, jaka była idea Unii Europejskiej.
Pan Schulz już niemiecka SPD przypomniał, bo właśnie ogłosił, że trzeba powołać Stany Zjednoczone Europy i kto nie podpisze nowego traktatu, ten sam się wyklucza.
Ale też zgłoszono propozycję zmiany flagi Unii Europejskiej, ponieważ ta jest zbyt chrześcijańska.
Jedno zdanie, przepraszam, panie mecenasie, do tego, co Piotr
Pracę
powiedział.
Kontrolę nad programem.
Owszem, z tym, że pan premier Morawiecki ma dobre układy, owszem, z panem Moskowici, komisarzem europejskim, z panem Ettingerem, z panem Dąbrowskisem. Natomiast punkt ciężkości wojny z Polską został przesunięty na trybunały właśnie. I to nie musi wcale. W Komisji Europejskiej może się dogadywać, natomiast atak na Polskę pójdzie z innego poziomu.
No tak, no bo jeżeli mamy presję Komisji, to możemy ją...
A Komisja będzie mówiła, my mamy wpływać na sędziów? No chyba rzeczywiście w tej Polsce zaczynacie
myśleć.
I pan
mecenas Markiewicz.
No ja cały czas mówię, że zaczynamy dochodzić do konsensusu. Oczywiście chodzi o Europę i świat, ale to, co ja mówię, chodzi o zdobycie rządu duszy już w tym obszarze, który do tej pory był poza żelaznym elektoratem.
Ale po co, jeżeli ma się 40
przed wyborami samorządowymi, premier, które przesądzą o wszystkim,
o miastach,
przekonanie ludzi o sensie tej reformy, o tym, że mówiono do tej pory, że administracja to jedno okienko, to nonsens, już nikt w to nie wierzy. O tym, że sądy będą działały szybko, nikt już w to nie wierzy. Przekonanie ludzi, że to jest jednak możliwe, jest zadaniem dla nowej twarzy, dla nowej także, nazwijmy to, propagandy czy informacji, bo informacyjnie ten rząd wcale do tej pory tak silnie nie stał mimo zarzutów. No jak zapytam tak wytrawnego publicystę, czy sobota jest dniem wolnym od pracy dla terminów apelacyjnych, to pan mi powie, że nie. Dziesiątki lat Sąd Najwyższy uważał, że sobota jest dniem pracującym, mimo że jest dniem wolnym od pracy. Ten rząd wprowadził zapis, który jedno powiada, że sobota jest traktowana jak dzień wolny od pracy i ostatni termin zatem na apelację jest w poniedziałek, w pierwszy dzień. A to są takie rzeczy, których były dziesiątki i o których tak wytrawny publicysta i tak wytrawni publicyści nie wiedzą, jak na przykład o opłacie za sprawy bankowe. Stanowi 5% wartości sporu, nie więcej niż 1000 złotych. To wszystko się zdarzyło. Kto o tym
czyli
wie?
Czyli są dobre
z
zmiany,
tym trzeba dotrzeć do ludzi
i
ich przekonać, że tu jest jakaś racja. I druga rzecz. Trzeba przekonać, że ta reforma jest robiona w uczciwym celu. To jest bardzo trudne.
Reforma wymiaru sprawiedliwości.
Tak, reforma państwa to jest tylko jeden element. Że powinna funkcjonować zasada uczciwości w państwie. To jest niezwykle ważne.
Musi być passion of freedom, musi być sens zmian. Bo wszystko ma swoje konsekwencje. Są tacy, którzy twierdzą, że cały show z premierem był po to, żeby przykryć dzień, w którym zostały uchwalone te ustawy. Ale ma to konsekwencje. Nie było wystąpienia wczoraj, które mówiły, dzisiaj uchwaliliśmy dwie ważne ustawy o sądach. Dzisiaj zaczyna się nowy etap. Nie wierzcie temu, co mówią, że sądy będą teraz na telefon. Te zmiany są po to, żeby zmienić sytuację, w której kasta rządzi.
Ale
nie było tego wczoraj. Nie było.
Widzimy, że te protesty wypadają bardzo słabo.
Być może dlatego, że te ustawy jeszcze nie przeszły ani przez Senat, ani nie zostały podpisane przez prezydenta. Panie Piotrze, ale tu może być obawa taka, że znowu skala protestów przed pałacem prezydenckim może być tak duża, że może wymusić coś na przykład.
Że może opozycja myśli jednoznacznie o tym, żeby już na prezydenta skierować presję
może,
ponownie, tak?
To jest ta presja już jest.
Ale prezydenta, który ma swojego premiera.
Jak Piotr powiedział o tym, że nie zakomunikowano ważnych rzeczy w szeregu sprawiedliwości, to też nie zakomunikowano w związku z serialem o rekonstrukcji ważnych rzeczy o osiągnięciach rządu w sferze społecznej na przykład. Owszem, było podsumowanie 2 lat rządu, ale wypadło blado, ponieważ wszyscy myśleli o tym, czy będą nadal w rządzie.
Ten serial rekonstrukcyjny trwał za długo. To była źle przeprowadzona rekonstrukcja.
Można na niego też patrzeć jako przygotowanie psychologiczne, emocjonalne.
Nie, to właśnie ustawka emocjonalna.
Jeszcze jedno, rzeczywiście na pani Beata Szydło została potraktowana w sposób trochę niehumanitarny, w ten sposób tak długo dokonując tego grillowane. Natomiast ja podziwiam tutaj pewien, nie wiem, skromność, pokorę tej kobiety, bo to bardzo trudne jest psychicznie chyba, będąc premierem, nagle zgodzić się na to, żeby zostać w tym rządzie. Patrzę od jej strony, że jest to na pewno osoba, po tym pokazuje, że jest to osoba, której bardziej zależy na Polsce niż na własnym ja.
Tylko proszę księdza, ta decyzja, że Beata Szydło zostaje w rządzie, wedle mojej wiedzy najlepszej, zapadła w czwartek, czyli w dniu, kiedy ją obwieszczono po prostu.
A miała być kim?
A miała być albo przejść do Sejmu, albo do instytucji europejskich, ale na tym spotkaniu Komitetu Politycznego Jarosław Kaczyński wyraźnie zakomunikował, że Beata Szydło pozostaje kandydatem na wszystkie najwyższe stanowiska w Polsce, łącznie z premierem i prezydentem. W związku z tym ja odczytuję tę decyzję jako pewnego rodzaju skontrowanie Mateusza Morawieckiego i utrzymanie w jakimś sensie parytetów. Od tego, jaką pozycję faktycznie zajmie pani Beata Szydło, będzie zależało, czy ten plan będzie wdrażany.
Że tak powiem, mir pomiędzy Morawieckim a partią. Bo proszę, przypominam, po raz pierwszy nie zostaje premierem ktoś, kto nie wywodzi się z żadnego długoletniego środowiska. Nawet Marcinkiewicz, o którym dzisiaj się mówi, że był członkiem Grupanki,
był w
ZHN-ie, był w Przymierzu Prawicy, stało za nim duże środowisko. Teraz jest sytuacja nowa. I drugie pytanie jest takie, i to też jest z kolei pytanie do Jarosława Kaczyńskiego. Czy dalej będzie sytuacja, która podcinała nogę braci Szydło, że ministrowie szli do Nowogrodzkiej, aby uzyskać poprzez Jarosława Kaczyńskiego zmianę decyzji premiera. To będzie
myślę,
też
że ta znacząca, fundamentalna rola Jarosława Kaczyńskiego będzie nadal taką rolą.
Nie zapominajmy, że premier wywodzi się z dobrego szczepu. Niekoniecznie z partii, po ojcu, który godzien jest najwyższego szacunku, może przejął takie wartości, które temu środowisku są bliskie i do tego nawiązuje w kilku swoich wypowiedziach. A wreszcie, może wreszcie utrwali się nieznane w Polsce przekonanie, że wcale nie za karę trzeba odchodzić ze stanowiska, a stanowiska nie są dożywotnie.
A w nagrodę
to znaczy,
można
że można je opuścić w chwale, bez żadnych etykietek.
To przypomina czasy II Rzeczpospolitej, kiedy premier zmieniał się i rządy 28 razy.
Chciałbym jedną rzecz powiedzieć, która nie wybrzmiała w tym programie. Że Beata Szydło po raz pierwszy od czasów Jana Olszewskiego zaprezentowała model premierostwa, który chwyta ludzi za serce. To jest typowe dla ludzi integralnych, którzy naprawdę tak żyją, jak mówią. Tego się nie da wyuczyć. Tego nigdy nie potrafił, nie miał pojęcia o tym Petru, nie miał o tym pojęcia Belka, nie miał o tym pojęcia wielu premierów, którzy epatowali swoim cynizmem, sprawnością. To określenie królowa ludzkich serc zostało zbanalizowane przez Lady Di i tak dalej. Ale jeżeli myślę o Beacie Szydło i tym, jak bardzo ludzie jej wierzyli, to myślę, że to jest pewna wartość, która na polskiej prawicy zostanie.
I co zastępuje tę wartość? Jednak człowiek utożsamiany z myśleniem korporacyjnym, mimo całej retoryki patriotycznej i tożsamościowej.
Ale Jarosław Kaczyński uznał, że być może taki etap jest konieczny, bo te zagrożenia są tak silne. Niektórzy mówią, że musiały być naprawdę poważne powody. Ale chciałem Stanisława Janeckiego zapytać o jedną sprawę, bo Służba Kontrwywiadu Wojskowego odmówiła ostatecznie certyfikatu bezpieczeństwa generałowi Jarosławowi Kraszewskiemu. To jest ten generał, którego dotyczył spór Pałac Prezydencki, Ośrodek Prezydencki, Minister Obrony Narodowej. I czy to jest element konfliktu, czy też może zamknięcie sprawy i wyciszenie sporu ciągnącego się od dawna?
To zostało odebrane przez ludzi nieznających istoty rzeczy jako zaognienie sytuacji, podczas gdy jest dokładnie odwrotnie. Antoni Macierewicz chciał wyjść jakoś z honorem z tej sytuacji i odebranie tych certyfikatów jest przyspieszeniem sprawy, pomyśli raczej Pałacu Prezydenckiego i generała Kraszewskiego z jednego prostego powodu. Teraz generał Kraszewski odwoła się do premiera, który jest taką instancją odwoławczą i najpewniej premier zleci zbadanie tej sprawy cywilnej służbie, czyli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którą nadzoruje Mariusz Kamiński, który dawał wielorakie sygnały, że on nie będzie blokował certyfikatu dla generała Kraszewskiego.
Tak to zrozumie.
Ale sprawa zniknie z agendy. Natomiast, szanowni państwo, proszę księdza, ważna wiadomość. Biskup Romuald Kamiński jest nowym biskupem diecezji warszawsko-praskiej. Odszedł arcybiskup Henryk Hozer. Ja powiem tak, proszę państwa, człowiek, któremu zawdzięczamy istnienie tej audycji, bo ona się pojawiła w Radio Warszawa w ciemnych czasach, kiedy właściwie w mediach elektronicznych poza Radiem Maryja, nie było głosów. Tak, nie było głosów, powiedzmy, krytycznych wobec ówcześnie rządzących, czy po prostu głosów niezależnych. Arcybiskup Henryk Hozer miał tę odwagę, żeby tę audycję do swojego radia przyjąć. Ona wyrosła, ona wciąż jest emitowana na antenie Radia Warszawa, wciąż jest audycją Radia Warszawa, za co bardzo dziękujemy dyrektorom Radia Warszawa. Proszę księdza, ale też jest nowy biskup. Mamy nadzieję, że również będzie przychylnie patrzył na salon dziennikarski.
Nie mam wątpliwości co do tego, że nowy biskup, zresztą mam od niego zapewnienie, że z całą życzliwością traktuje media katolickie szczególnie, bo to nie tylko Radio Warszawa, także 16 innych rozgłośni transmituje tę audycję. Więc mamy tutaj rzeczywiście spokój. Biskup Romuald Kamiński doskonale zna diecezję, z której wyszedł, bo wyszedł z tej diecezji, przez pewien czas był biskupem.
A jakim będzie biskupem? Co będzie istotne?
Będzie troszeczkę biskupem, tak jak wczoraj rozmawialiśmy na wzór ojca świętego Franciszka. W tym znaczeniu, że on stwierdził, że wczoraj właśnie w tej rozmowie, że jego tak odczytuje swoje zadanie jako szukanie owiec zabłąkanych, a nie tylko czuwanie nad stadem, który jest zgromadzone tutaj. I chce być bardzo blisko ludzi, bardzo blisko księży, bardzo blisko ludzi. Natomiast chyba jeszcze należy kilka zdań arcybiskupowi Henrykowi Hozerowi, który jako biskup warszawskiej Pragi, jednej z diecezji w Polsce, jednak wyrósł na jeden z największych autorytetów w konferencji postać. Episkopatu Polski i także chyba w Polsce. Jego słowa, jego wypowiedzi były cytowane przez największe media zawsze.
Będzie nadal zabierał głos. Są też książki, rzeki, wywiady z arcybiskupem Henrykiem Hozerem.
Pewnie jeszcze jakaś powstanie
i to jest, proszę Państwa, na pewno my zachęcamy do takiej dobrej lektury. Stanisław Janecki, ksiądz Henryk Zieliński, mecenas Marek Markiewicz i Piotr Semka. To byli, proszę Państwa, goście salonu dziennikarskiego. Mamy nowego premiera, ale będzie też nowy rząd i za tydzień będzie co komentować. Dziękuję za życzliwość, za to, że jesteście Państwo z nami. Do zobaczenia.